Od beztroskiego dzieciństwa po Monte Cassino. Od wywózki i walki po zmagania o godność na obczyźnie. Życiorys pisany przez historię. Wspomnienia żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w mistrzowskiej interpretacji Adama Woronowicza.
Czasami, gdy oglądam filmy o II wojnie światowej i widzę scenę, w której wojska aliantów wkraczają do miasta po odejściu Niemców, przypominają mi się czasy, kiedy wkraczaliśmy do miasta Corinaldo, o ile mnie pamięć nie zawodzi. Może nie jestem pewien nazwy miasta, natomiast nigdy nie zapomnę tego wzniosłego uczucia, jakie towarzyszyło wyzwoleniu tych ludzi spod władzy Niemców. Było to wczesnym rankiem, gdy do naszego plutonu przyszedł sierżant ze szwadronu, który wówczas wspieraliśmy, i powiedział, że jego ludzie są tak wyczerpani, że nie ma nikogo, kto by mu towarzyszył na patrolu. Na nasze pozycje dotarliśmy poprzedniego wieczoru i mieliśmy zaatakować Niemców, którzy ponoć wciąż przebywali w Corinaldo. Zadaniem patrolu było udanie się do pierwszych domów na obrzeżach miasta i sprawdzenie, czy Niemcy nadal tam przebywają. Jedynym sposobem, aby się tego dowiedzieć, było podejście, a jeśli zaczęliby strzelać, to mielibyśmy wtedy pewność, że oni tam są. Trzech z nas zgłosiło się na ochotnika. Uzbrojeni po zęby w pistolety maszynowe Thompson, granaty ręczne i tyle amunicji, ile tylko mogliśmy unieść, nasza czwórka wyruszyła do miasta. Jechaliśmy około kwadransa przez sad, minęliśmy nasze najbardziej nowoczesne, zakamuflowane samochody Steckhand i wyszliśmy za teren sadu. Weszliśmy na pole, na którym leżały snopy jakiegoś rodzaju pszenicy. Pierwsze domy Corinaldo były widoczne z odległości niespełna kilometra. Zaczęliśmy się poruszać do przodu z bronią w gotowości, przeskakując od jednej stelty do drugiej, wykorzystując je jako osłonę przed ostrzałem, który mógł nastąpić z któregokolwiek z domów. Podeszliśmy dość blisko pierwszych domów, nie wiedząc, co robić, czekając na rozkazy sierżanta. Wtedy zauważyliśmy mężczyznę przed jednym z domów. Daliśmy mu sygnał, żeby się do nas zbliżył, a kiedy podszedł bliżej, zapytaliśmy, czy w mieście są jeszcze Niemcy. Powiedział, że nie wie. Poszliśmy dalej i ukryliśmy się za kępą krzaków w pobliżu domów. Z jednego z nich wyszedł młody mężczyzna. Ponownie daliśmy mu sygnał, żeby do nas podszedł, i zapytaliśmy, czy Niemcy są jeszcze w mieście. Powiedział, że nie jest pewien, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że już nie, bo jak powiedział, w nocy w mieście było dużo hałasu. W tym czasie nasz sierżant ocenił, że Niemcy prawdopodobnie się wycofali, i powiedział, że wkraczamy do miasta. Gdy tylko podeszliśmy bliżej budynków, ludzie nas rozpoznali i przyszli powitać. Im dalej wkraczaliśmy w miasto, tłum rósł. Wkrótce główna ulica była tak zatłoczona, że trudno było się poruszać. Wszyscy wyszli przed domy, klaskali w dłonie, nieśli kwiaty i krzyczeli. Na początku myśleli, że jesteśmy Anglikami. Gdy dowiedzieli się, że jesteśmy Polakami, zaczęli krzyczeć: Viva liberatori Polakki! Podchodzili do nas z winem, ciasteczkami i kwiatami, dziewczyny nas całowały. Była ogólna euforia. To było ekscytujące uczucie. W jakiś sposób skojarzyłem ten moment z moimi marzeniami, że może kiedyś będę maszerować w takich okolicznościach również i ulicami polskiego miasteczka i nasi ludzie wyjdą mnie powitać tak jak tutaj. A jednocześnie byłem zazdrosny o ich szczęście. Dlaczego nie mogliśmy dać tej wolności naszemu narodowi, mordowanemu przez Niemców i Rosjan? Później dowiedziałem się, że większość naszych żołnierzy, którzy po wojnie powrócili do Polski, byli albo aresztowani jako reakcjoniści, albo dyskryminowani na różne sposoby przez władze komunistyczne. Cóż za smutna rzeczywistość. Ale wtedy o tym nie myślałem. Cieszyłem się, że tym ludziom na ulicy możemy przynieść wolność, że przynajmniej dla nich ta straszna wojna się skończyła. Było ustalone, że jeśli w mieście nie będzie Niemców, powiesimy polską flagę na wieży kościoła. W przeciwnym razie nasza artyleria była w gotowości. Zapowiedzieliśmy to burmistrzowi, który natychmiast zastosował się do naszych instrukcji. Zabrał nas także do ratusza, gdzie przekazał nam przedmioty znalezione przy ciałach włoskich żołnierzy z włoskiego korpusu wyzwoleńczego, którzy atakowali miasto przed naszym przybyciem. Od czasu do czasu koordynowaliśmy nasze działania z włoskim korpusem i partyzantami, którzy działali w północnej części Włoch. Wiedząc, że Niemcy chętnie ostrzeliwują ogniem zaporowym artylerii miejsca, z których kilka godzin wcześniej się wycofali, powiedzieliśmy, aby nasz radosny tłum się rozszedł i był gotowy na niemiecki atak. Potem wróciliśmy na nasze pozycje. W ciągu lata 1944 roku byliśmy cały czas w akcji. Jak wspomniałem wcześniej, nasz pluton moździerzowy musiał wyruszać do walki z każdym szwadronem, jaki był na linii frontu w danym momencie. W rezultacie nie mieliśmy żadnego wytchnienia od służby bojowej od czerwca do późnego sierpnia, kiedy to zostałem wysłany do szkoły podchorążych broni pancernej. Wojnę we Włoszech często nazywano wojną dżentelmenów i myślę, że nie bez powodu. Nie można jej porównać z frontem rosyjskim, gdzie w jednej operacji brano do niewoli setki tysięcy Rosjan lub gdzie w jednej bitwie pod Kurskiem użyto 6 tysięcy czołgów. Była to wojna na małą skalę, brutalna jak wszystkie wojny, ale dostrzegano w niej pewien stopień poszanowania życia ludzkiego. Zdawało się, że istnieje niepisane porozumienie, że około godziny 5 po południu obie strony zaprzestają walki. Można było wtedy wyjść z okopów, pójść do sąsiada i porozmawiać o starych, dobrych czasach, zapalić papierosa. Któregoś razu do naszego pułku dołączyła eskadra brytyjskich czołgów. Nasz dowódca wysłał 3 czołgi na rekonesans. Obserwowaliśmy ich, jak ostrożnie poruszali się po ziemi niczyjej. Następnie o godzinie 17 zaparkowali swoje czołgi, w jedno miejsce wysiedli i zaczęli pić herbatę. Jestem pewien, że Niemcy też ich obserwowali. Podczas podwieczorku nie było żadnych walk.
Był to fragment wspomnień żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w interpretacji Adama Woronowicza. Życiorys pisany przez historię, wydany przez Muzeum Pamięci Sybiru, poleca Polskie Radio Białystok.